wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś o swoich książkach opowie nam pani Aleksandra Katarzyna Maludy, z którą łączymy się telefonicznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Polonistka zakochana w historii. Mogę tak powiedzieć?
Jak najbardziej.
I właśnie jej powieści są wyrazem tej miłości do różnych epok. A dziś zaczniemy naszą rozmowę od dwóch książek, które ukazały się w ubiegłym roku i tworzą swoisty cykl, czyli Kiecka i Krynolina i Kiecka i Tiurniura. I ja już teraz mogę powiedzieć, że na ile zdążyłam poznać pani pozostałą twórczość, to one są wyjątkowo lekkie, pogodne, no nie powiem rozrywkowe, ale chyba takie mające dać radość i nadzieję przede wszystkim.
Oczywiście, to znaczy ja nie wiem, dlaczego pani się wzdryga przed tym określeniem rozrywkowe, dlatego że przynajmniej ja, pisząc te powieści, się bawiłam, czyli rozrywałam i nie miałabym nic przeciwko temu, żeby czytelnicy też w ten sposób je odbierali. To nie jest taka rozrywka, że tylko siedzę i się śmieję, ale to jest taka rozrywka, która pomaga wejść w jakiś czas, w jakiś świat, który już przeminął, ale zawsze takie wycieczki, przynajmniej dla mnie, są niesamowicie atrakcyjne, więc tak piszę sobie z nadzieją, że nie tylko dla mnie są atrakcyjne takie podróże w czasie.
Zdecydowanie.
I że znajdą się jeszcze inni miłośnicy tego typu rozrywki właśnie.
Konkretyzujmy. Mamy toaletkę. W toaletce jest lusterko, stare, rodzinne i to jest portal.
Tak.
Z jednej strony lustra siedzi Zośka Przywara. Przy stacji metra Imielin w Warszawie ma apartamentowiec, znaczy mieszkanie w apartamentowcu i ona sobie siedzi i nagle widzi z drugiej strony jakby siebie, a nie siebie i to jest pani Zofia, dochodząca 40 właścicielka majątku Lutomierzyce na północy Mazowsza, żona Kazimierza Lutomierskiego, człowieka niepraktycznego, o czym może później. U nich jest końcówka 62 roku, 1862 roku, czyli zbliża się powstanie styczniowe. One na siebie patrzą, dziwią się i następuje transfer.
No, ten transfer następuje troszeczkę później, dlatego że w życiu jednej i drugiej Zośki dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy i one się zaplątują w taką sytuację, w której ten transfer pomaga im. Mogą pomóc sobie nawzajem. Zośka przeniesiona w czas tego zbliżającego się powstania styczniowego może pomóc pani Zofii, dlatego że wyzwolona jest z tych różnych pętów obyczajowych i tak dalej i stać ją na jakieś czyny, na które nigdy nie zdecydowałaby się stateczna i poważna pani Zofia. Natomiast pani Zofia przeniesiona do współczesności jest w stanie w pewnych sytuacjach zachować się spokojnie i z dystansem i w związku z tym łatwiej te sytuacje rozwiązać. Ja tutaj nie chcę mówić bardzo konkretnie o co chodzi, odsyłam do swojej książki, ale sens tej zamiany jest taki, że obydwie panie nawzajem sobie pomagają przez samo to, że są jakie są.
Że są inne.
Są inne i są ukształtowane przez swoje czasy. I w każdych czasach są rzeczy, które mogą się przydać w życiu. To, co było kiedyś, może się przydać teraz. To, co jest teraz, mogło się przydać pani Zofii żyjącej 100 kilkadziesiąt lat temu.
Pani Zofia bez krynoliny czuje się nieswojo. Czy pani wie, jak się chodzi w krynolinie? Próbowała pani? Bo opisane to jest bardzo barwnie, że można się prawie przewrócić, jak się to rozbuja.
No to ja właśnie taką scenę opisałam, bo Zośka, która nagle znalazła się w krynolinie, poruszyła się zbyt gwałtownie. No i właśnie spotkało ją to, o czym pani mówi. Tak, to nie było najwygodniejsze krynolina.
No, stroje pod koniec XIX wieku to rzeczywiście mogło być dla kobiet pewną udręką, ale poza tym ja mam wrażenie, że pani w jakiś sposób nam tamten świat pokazuje i przybliża właśnie dzięki temu podwójnemu spojrzeniu. Znaczy oczywiście ciekawie jest popatrzeć, jak pani Zofia radzi sobie w XXI wieku, prawda? I co jej dokucza, jak się nie może może zorientować, możemy sobie wyobrazić w apartamentowcu panią z XIX wieku, ale chyba jednak ciekawiej jest nam patrzeć właśnie na tamten czas, na powstanie styczniowe, które gdzieś tam zostało jako ta żałoba po powstaniu, zsyłki wiemy, ale jakoś my się wtedy kłócili, jak romantyczny, niefrasobliwy czasem był to zryw, jak nieporządny, że tak powiem, to wszystko pani pokazuje, więc jakoś nas trochę dokształca chyba historycznie, co?
To znaczy, ja jestem z wykształcenia polonista, z wykształcenia historyk, z zawodu nauczyciel. Mhm. Wobec tego coś takiego, że dokształcam kogoś, to mogłoby... mogłoby
nie za dobrze
być
brzmi,
prawdziwe,
tak?
Ale ja się przed tym bronię, dlatego że dla mnie to jest przede wszystkim przygoda i wolałabym, żeby ktoś, kto zagłębia się w mojej książki, nie czuł się jak na lekcji historii, tylko czuł się jak w podróży. No, o to się staram. Mhm. Poza tym jest jeszcze coś takiego, co mnie samą zaskakuje. Mianowicie mi się wydawało, że ja w ten XIX wiek mogę sobie tak wejść jak do siebie. Dlatego, że naczytałam się różnych orzeszkowych, Prusów i Rodziewiczówny i inne takie. Całe mnóstwo jest takich powieści całkiem popularnych właśnie, których akcja toczy się w XIX wieku. I wydawało mi się, że w związku z tym nie będę miała żadnych specjalnych problemów z opisaniem tego świata. A tymczasem, kiedy człowiek wchodzi w ten świat, bo ja tak się czuję, że wchodzę w pewien świat, to nagle okazuje się, że ja nie wiem, jak się zapalało lampy naftowe. Mhm. No, albo nie wiem, jak wyglądały wychodki w tamtych czasach i jak w kietce z krynoliną zrobić siku, za przeproszeniem. To musi być strasznie skomplikowane. No i pisząc te książki, wiecznie człowiek natyka się na takie różne o rzeczy. Grzebie. Czasami znajduje, czasami nie znajduje. No i wtedy staram się ominąć tę sprawę. No ale dla mnie to właśnie jest tego typu przygoda.
No i przyznaję, że dla mnie to też była nie lekcja historii, a podróż. Rzeczywiście. Trochę mi się Godzina Ponsowej Róży przypominała Marii Krieger.
Oczywiście.
Tylko, że ona taka bardziej była właśnie pedagogiczna, prawda? Jak wykształcić niegrzeczną nastolatkę z XX wieku, posyłając ją, żeby zażyła po prostu no, takiego siermiężnego życia z przeszłości. A u pani tak nie jest. To jest rzeczywiście taka równoległa przygoda po dwóch stronach lustra. I chyba pora powiedzieć, że ten pierwszy tom i te Zofie, to jest sprawa zdrady małżeńskiej, prawda?
Tak.
I relacji z mężczyznami. I pani robi w ogóle coś takiego, że ten świat jest, jeśli chodzi o osoby, właśnie do pewnego stopnia symetryczny.
Tak.
Po każdej stronie jest dwóch mężczyzn, one są w różnych z nimi relacjach, prawda, ale to się jakoś odbija. Rodziny się odbijają też w tym lustrze, że tak powiem.
No, pomysł sam na coś takiego właśnie, na taką paralelność, symetryczność wziął się stąd. Ja już kiedyś opowiadałam tę historię, ale w rodzinie mam takiego chłopaka, to jest daleka rodzina, to znaczy to jest rodzina mojego męża, któregoś razu przeglądając u kogoś tam jeszcze innego zdjęcia, stare zdjęcia, ja zauważyłam zdjęcie przedstawiające właśnie tego mojego dalekiego kuzyna, współczesnego, dzisiejszego, tyle że w mundurze z początku XX wieku. Podobieństwo było tak uderzające, że no, to takie fascynujące trochę. Niemalże czułam, jakby ten człowiek pojawił się na tym świecie po raz drugi. Więc stąd pomysł właśnie, żeby zrobić taki świat symetryczny, tak jak pani powiedziała. My wszyscy nosimy gdzieś tam geny tych naszych przodków. Kto wie, jakie, kto wie, czy właśnie podobny bardzo zestaw genów nie miał ktoś tam żyjący ileś tam lat temu. No to jest To jest fajne też takie rozmyślania.
Pani wręcz napisała, że przez wieki mogą się ciągnąć różne wersje miłości osób dla siebie przeznaczonych, obdarzonych podobnym zespołem genów. To już wyłącznie miłości dotyczy. Mhm. Ale kilka takich przykładów jest w tych dwóch książkach właśnie. W Kietce i Tiurniurze znowu mamy podobne osoby, prawda? Po dwóch stronach lustra. Tak. I znowu w podobnych relacjach z przeznaczonymi im chyba ludźmi po prostu.
Tak. No, mówi się o tym, że gdzieś tam czeka na nas druga połowa jabłka, niektórym się to uda znaleźć, drugim nie. No ale na ile to jest prawdziwe, to też jest po prostu schemat myślowy utarty. No ale w każdym razie tych schematów myślowych, tych takich rzeczy jest tych książkach więcej. Przede wszystkim właśnie takim schematem jest nawiązanie do Godziny Pąsowej Róży czy Małgosi kontra Małgosi. Bo to jest zabawa, te moje dwie książki. To jest zabawa dla mnie.
Kiecka i Tiurniura. Tiurniura to już są lata 70., prawda? XIX wieku. Już krynolina poszła na szczęście do lamusa. Tiurniura jest lżejsza troszkę. I to jest kolejna opowieść o tej samej rodzinie. Kolejne wątki się pojawiają. Taka akcja wręcz sensacyjna, kryminalna, czyli jak dostarczyć antybiotyk do XIX wieku, XXI, jak uratować życie chorego na gruźlicę bohatera, rodziny, protoplasty rodu, więc warto, prawda, bo ród tak. zaginął. I tu się pojawia to Zakopane. Jeszcze przed Witkacym, Rydlem, Wyspiańskim, tak. ale już to Zakopane, do którego zjeżdżają turyści, do którego zjeżdżają chorzy. I pani to tak opisała, że jest w tym i poezja, i legenda, i wiatr po prostu szumi we włosach.
Oj, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To zasługa jest przede wszystkim takiej książki Jalu Kurta pod tytułem Księga Tatr. To jest taki reportaż historyczny, chyba troszeczkę fabularyzowany. Książka, którą kocham, książka, którą każdy miłośnik Tatr, a szczególnie jeśli ta miłość do Tatr wiąże się z miłością do historii, powinien przeczytać. Niestety dawno nie wznawiana. Ja do tej książki wracam bardzo często i wiedziałam już od lat, że wcześniej czy później to ja będę musiała napisać coś o tym Zakopanem XIX wieku, 70. latach, bo wtedy to się zaczynała dopiero kariera Zakopanego. I o tych latach pisze właśnie Jalu Kurek w tej książce, także to rzecz bardzo warta przeczytania i rzecz bardzo warta tego, żeby na tle tej książki snuć sobie jakieś swoje fantazje, więc Kiecka i Tiurniura jest właśnie taką fantazją.
Pojawiają się tu oczywiście historie miłosne, pojawia się też Syberia, szamanizm i tak dalej, ale to myślę, że już pozostawmy czytelnikom, prawda? Niech się wybiorą do Tuwy i zobaczą, jak to tam jest. Natomiast ja bym się chciała skupić na tych wątkach właśnie romansowych, miłosnych, miłości niemożliwej w tamtych czasach, bo przepaść społeczna, prawda?
Tak.
Jak z Halki trochę. Jeszcze na Rydla, jak mówimy, za wcześnie. A więc tego rodzaju opowieści. W poprzedniej z kolei książce Kiecka i Krynolina mamy taki, można powiedzieć, wątek kobiecy. Pojawia się Narcyza Żmichowska, jej salon i to, że jej się marzy, żeby kobiety miały takie same prawa jak mężczyźni. A więc tutaj opowiada pani trochę o takich sprawach, które zmieniły się w tym czasie, prawda? Z naszej perspektywy to już wydawałoby się, czemu góralka nie może się zakochać w Paniczu, a wtedy to było niemożliwe po prostu do realizacji. Albo czemu kobieta tak czy inaczej może się zachować, albo co się dzieje, kiedy mąż ją zdradzi, prawda?
Tak było. Poza tym chciałam zwrócić uwagę, że kiedy Rydel zakochiwał się w pannie Mikołajczykównie, to on był mężczyzną i on popełniał tą niesamowitą niestosowność, a wszelkie niestosowności znacznie łatwiej wybaczano mężczyźnie. Więc tutaj mamy sytuację odwrotną. Moja bohaterka zakochuje się w chłopie, bo wobec tego to byłby jeszcze większy skandal. Zresztą te śluby Rydla, Tetmajera, Wyspiańskiego z chłopkami, one kilkadziesiąt lat później także wzbudzały wielkie skandale i poruszenie w społeczeństwie. Także, a tutaj gdyby było to właśnie w odwrotną stronę, kobieta z pozycją zakochuje się w chłopie, no to to jest rzecz zupełnie nie do zaakceptowania. To musiało się stać coś nadzwyczajnego, żeby połączyć te obydwie osoby.
Oczywiście nie powiemy co, ale ja w tym momencie, zanim panią jeszcze zapytam, a mam nadzieję, że na koniec nie zapomnę, czy będzie ciąg dalszy, to chciałam troszkę zboczyć, czy też się cofnąć do wiszni, bo to jest też niebywała zupełnie historyczna opowieść, chociaż z czasów przecież bardzo dawnych. Wisznia ze słowiańskiej głuszy, córka Mokoszy, bohaterka i opowieść właśnie o słowiańskich Amazonkach, o jakimś zdarzeniu z historii, o którym nie wiemy. Powołuje się tutaj pani na Ibrahima ibn Jakuba, sefardyjskiego kronikarza, który coś pisze o takich kobietach, które rządziły gdzieś tu. Proszę powiedzieć o tej historii, jak do pani trafiła i na ile to jest ważna dla pani opowieść?
To znaczy, sama opowieść jest dla mnie bardzo ważna. Trafiła do mnie przez, ja już nie pamiętam, jaki tytuł nosił ten artykuł i w ogóle żadnych konkretów tutaj nie podam, bo to było bardzo dawno temu. W Przeglądzie Ciechanowskim ukazał się taki artykuł, który mówił o tym, że na północy Mazowsza był pewien okres, kiedy archeolodzy nie odkrywali żadnych grobów męskich, same groby kobiece i groby dzieci. Oczywiście przyczyna mogła być tutaj bardzo różna. Mężczyźni mogli być chowani w jakiś inny sposób przez spalenie, a kobiety inaczej. Albo mogło być tak, że mężczyźni gdzieś wyruszyli na wojnę, a kobiety zostały same. No, w każdym razie nie wiadomo, co się stało. To, że przez pewien czas właśnie na terenie północnego Mazowsza były takie pochówki wyłącznie kobiece, a mężczyźni jakimś cudem zbarowali, no to już jest takie zaciekawiające. No i łączy się z mitycznymi opowieściami o Amazonkach, łączy się z tą relacją Ibrahima ibn Jakuba, który twierdził, że właśnie gdzieś tutaj wskazówki geograficzne z tamtych czasów były bardzo niedokładne, że gdzieś tutaj istnieje państwo kobiet, więc to było takie bardzo inspirujące wyobraźnie. A poza tym, no to inspirujące wyobraźnie dla mnie był sam początek. W ogóle początki czegokolwiek są interesujące. Mm-hmm. Początek narodu, skąd wzięliśmy się, to pytanie jest wręcz taką obsesją chyba ludzkości. Skąd wziął się świat, skąd wziął się człowiek, skąd wzięło się to, czy wzięło się tamto. To jest podstawa w ogóle całej mitologii, podstawa naszej ciekawości tego świata, podstawa rozwoju nauk. Więc ja sobie pofantazjowałam w wiszni na temat, skąd wzięli się Polacy, starając się w to wszystko wpleść wszelkie takie wieści o faktycznych wydarzeniach historycznych, jakie z tamtych czasów, bo to jest VII wiek naszej ery, z tamtych czasów można było znaleźć. Czyli i postarałam się na tle tego wszystkiego, ubarwiając to jeszcze legendami, stworzyć taki świat. Bardzo lubię moją wiszę.
Tak, i taką bohaterkę, bardzo wspaniałą kobietę po prostu z grodu Szeligów i świat Hunów, Awarów, a wszystko to kończy się jak taka baśń i troszkę przypowieść, ja wiem, kiedy w Świętym Gaju pozostaje rozrośnięty dąb, a trafiona przez piorun lipa gałązkami doszukiwała się światła, walczyła o przetrwanie, nie było już między nimi wzajemnego wsparcia. Czyli taka opowieść oczywiście o dawnych czasach, próba odnalezienia tych źródeł, ale też metaforyczna o tym pierwiastku, że tak powiem, męskim i żeńskim, który się ze sobą zmaga, prawda?
Tak.
Na ile kobiety właśnie, to pani tutaj nawet cytuje profesora Jacka Banaszkiewicza, który twierdził, że ujarzmienie kobiet było konieczne do narodzin społeczności cywilizowanej. Zostawmy ten temat. Wracamy do pytania, które porzuciłam. Będzie ciąg dalszy, Kiecki i Tiurniury, Krynoliny z tego cyklu?
To znaczy, ja pani się przyznam do czegoś.
Tak.
Mianowicie od lat marzy mi się, żeby w formie cyklu powieści opisać zmiany, przemiany, jakie zachodziły w Warszawie. To jest moje ukochane miasto i no, jak każde inne miasto, ono po prostu żyje. I żeby napisać właśnie taką sagę, która opisywałaby te przemiany. Mhm. Gdańsk taką sagę ma, Jaśminowa saga Anny Sakowicz.
Tak.
I chciałabym napisać coś takiego. Napisałam pierwszy tom i umowa na pierwszy tom jest już podpisana. W zasadzie napisałam drugi tom i na dniach wyślę go do wydawnictwa. No i to jest właśnie taki projekt, który mnie w tej chwili niesamowicie wciągnął. Ile będzie tych książek, to ja jeszcze nie wiem. No ale to jest to, co w tej chwili robię i co przesłoniło mi całą resztę, więc...
Dobrze. To już tylko, jeśli mogę, w imieniu czytelników, którzy może pamiętają powojenną Warszawę z pani Gruzowiska, zapytać, jaki okres to obejmuje, albo od kiedy pani zaczyna, od jakiego momentu?
Zaczynam od momentu, kiedy powstaje Królestwo Kongresowe, czyli XIX wiek, początek XIX wieku. No, a kiedy skończę, ja bym chciała dociągnąć to do roku 89 XX wieku, ale to strasznie dużo pracy. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy.
To czekamy. Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję.
Pani Aleksandra Katarzyna Maludy. Iwona Borawska, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.